Witam Was ponownie serdecznie w ten niedzielny wieczór, Dzień Matki. Mówiliśmy o tym rano, mówiliśmy i na tym nabożeństwie, modliliśmy się o nasze mamy. Jesteśmy bardzo ciekawym zgromadzeniem. Niewiele jest takich zgromadzeń, gdzie dominują mężczyźni. Kościół niestety coraz częściej kojarzy się bardziej z takim troszeczkę zniewieścieniem, prawda? Sami też tak postrzegaliśmy kiedyś tych uczęszczających do kościoła i często widzimy, że tak właśnie są postrzegani ludzie pobożni. A też jak przyglądamy się, że tak powiem, składowi personalnemu wielu zborów, to niestety widzimy, że o wiele więcej jest tam kobiet niż mężczyzn. To niestety nie wynika z jakiejś niechęci do Was, drogie niewiasty, ale nieraz powtarzamy tutaj i będę się tego mocno trzymał, że chrześcijaństwo to jest zajęcie dla prawdziwych mężczyzn. A więc bądźmy i w tym też konsekwentni. I ta specyfika naszego zboru, naszego kościoła, domu Łazarza, upoważnia mnie też dzisiaj do wygłoszenia kazania, którego tytułem, tematem, że wiodącym będzie być mężczyzną. Troszeczkę byłem zdezorientowany, kiedy zobaczyłem, że tak wiele kobiet przybyło dzisiaj na nasze zgromadzenie. Ale temat, który czuję się zobowiązany, by poruszyć, dotyczy również i Was, drogie siostry, matki czy przyszłe matki. Dlatego, że sprawa bycia mężczyzną, sprawa męskości, to nie tylko sprawa naszego sprężenia się, naszego podniesienia wysoko czoła, naprężenia bicepsów i powiedzenia, no teraz to już jestem mężczyzną. Może bardziej wyglądam jak mężczyzna, ale do prawdziwej męskości tak często niestety jest wówczas jeszcze bardzo, ale to bardzo daleko. Trafiłem w tym tygodniu, przeglądając różne chrześcijańskie materiały, strony internetowe i czytając różne opracowania, trafiłem na opracowanie, które mną wstrząsnęło. Wstrząsnęło nie tylko dlatego, że porusza tematy jakieś bardzo, bardzo ściśle związane z tym, co obserwujemy w naszej służbie wśród bezdomnych, służbie w większości wśród mężczyzn. Ale wstrząsnęło no, tyle bardziej, że autor tego artykułu rozpoczyna od zacytowania wersetu, który kiedyś gdzieś przeczytałem, kiedyś gdzieś nie zrozumiałem, odstawiłem go w zapomnienie i jakby nagle przypomniano mi, że również i taki bardzo trudny, niemalże brutalnie brzmiący werset jest w naszej Biblii, którą przecież tak sobie cenię, która dla mnie jest w całości, absolutnie w całości Bożym Słowem. I zrozumiałem też, że często, kiedy czegoś nie rozumiemy, kiedy coś wydaje się za trudne, upychamy to gdzieś tam na jakichś górnych półkach naszych regałów, poza zasięgiem naszego wzroku i dość szybko zapominamy o tym. Dzięki Bogu za Ducha Świętego, który przypomina nam takie rzeczy. Proszę siostry, by nie czuły się zgorszone tym tematem i tym wersetem. Januszko, wyśledź nam 5 Księgi Mojżeszowej, 23 rozdział i 2 werset. Ten, kto ma zmiażdżone jądra i odcięte prącia, nie może wejść do zgromadzenia pańskiego. Amen. Kropka. Można by pomyśleć, cóż ten Bóg wyprawia? Co ten Bóg sobie myśli? Ktoś tak skrzywdzony, ktoś tak okaleczony, ktoś tak życiowo doświadczony, jeszcze jest odrzucany od zgromadzenia pańskiego, jeszcze mu się blokuje dostęp do tego zgromadzenia. Chwała Bogu, że Bóg w swoim słowie nie ubiera tego typu tematów, jakieś piękne, delikatne słówka, że pozwala, by Jego słowo było przejrzyste, mocne, wyraziste, niemal często powalające nas na kolana. Nie ma w tym słowie ani chrzty oskarżenia. I kochani, nie ma w tym słowie też ani chrzty odrzucenia. Jest stwierdzenie przerażającego faktu, że tak wielu mężczyzn, a dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy widać to szczególnie, zostało duchowo potężnie kopniętych w krocze, zostało przez życie wykastrowanych, zostało przez życie tak straszliwie skrzywdzonych, że są w tej chwili daleko, daleko od domu Bożego, daleko od zgromadzenia Bożego, że kiedy jako ten standard przyjmujemy bycie prawdziwym mężczyzną, by być prawdziwym chrześcijaninem, to jest poza ich zasięgiem, to jest poza ich możliwościami. Dlaczego tak się stało? Skąd się wzięło to duchowe kopnięcie w krocze? Skąd się wzięła ta okrutna kastracja? Najczęstsza bolesna przyczyna to brak ojcostwa, to słabe ojcostwo, to odrzucenie w domu, zastraszanie, odrzucenie przez rodzinę, sprawianie, byś czuł się kimś gorszym, niższym, wszelkie formy przemocy, jakie stosowano wobec ciebie, wszelkie formy wykorzystania, również i seksualnego. To jest takie duchowe kropnięcie, kopnięcie w krocze, które sprawia, że mężczyzna, który miał wyrość na prawdziwego mężczyznę, na męża Bożego, kurczy się w sobie, zwija się w sobie, boi się podnieść wyżej oczu, boi się zareagować, jak na mężczyznę przystało. Boi się w ogóle żyć jak mężczyzna. Przerażony, przestraszony, zastraszony. A to wszystko zaczęło się w domu, w dzieciństwie, w młodości, wielu, wielu spośród nas. I chociaż dzisiaj, gdy rozglądamy się wokół, szczególnie może w takim specyficznym zborze jak nasz, to widzimy wielu naprawdę potężnych, zbudowanych, dobrze prezentujących się mężczyzn. Ale Bóg widzi, Bóg wie. I my też to coraz częściej dostrzegamy się i coraz trudniej nam też o tym mówić, że wielu spośród nas, kochani, to tak naprawdę przerażeni poranieni wewnątrz, mali chłopcy, którzy boją się dorosnąć, którzy boją się stawić czoła życiu, którzy po tym kopniaku zwinęli się w sobie, skurczyli się w sobie i trwają w takiej pozycji prawie, że embrionalnej. Zniszczona męskość. Brutalnie zniszczona męskość. To, o czym czytamy w wersecie z Piątej Księgi Mojżeszowej, jest widoczna w tak wielu dziedzinach naszego życia. Przejawia się w tak przeróżny sposób wokół nas. Poczucie niepewności, poczucie ciągłych obaw powoduje, że mężczyźni stają się egoistami. Stają się aktorami i poprzez rywalizację za wszelką cenę próbują udowodnić swoją prawdziwą męskość. To nie jest fakt, że czuję się mężczyzną. To jest fakt, że chcę, by mnie widziano jako mężczyznę, by mnie postrzegano jako prawdziwego mężczyznę. A więc rywalizacja. A więc koniecznie muszę być w centrum uwagi. Wiecie, tą drogą, bo to jest troszeczkę jak ten wyścig szczurów po trupach, a do celu, tą drogą można osiągnąć nawet wielkie sukcesy. Ale kończy się bardzo często rozwodem, kryminałem, skandalem jakimś. Patrzcie na tych wielkich, którzy w rywalizacjach wyszli tak wysoko, a potem skandal za skandalem. Wstyd za wstydem. Więzienie. Więzienie to jeszcze jest łagodna sprawa w tym wszystkim. Konieczność udowodnienia. Kiedyś, kiedy troszeczkę bliżej Zielonką przyglądaliśmy się sprawom, zagadnieniom walki duchowej, zobaczyliśmy, że brak umiejętności podejmowania decyzji to również jest jeden z elementów duchowych związań, duchowych złych wpływów, duchowych mocy. Nawet tam w tych opracowaniach nazywano to konkretnie demonami. Brak umiejętności podejmowania decyzji. Ale to jest taki to dla mnie niesamowicie wyraźny element braku męskości. Wynik tej zniszczonej męskości, bo prawdziwy mężczyzna decyzję podejmuje. Czy to na polu walki, czy to w czasie pokoju, czy to wtedy, kiedy grozi niebezpieczeństwo, czy to wtedy, kiedy opływa w dobrobyt. Nie boi się podjąć decyzji. Nie ma z tym żadnego problemu. Ale kiedy zniszczona jest czyjaś męskość, podejmowanie decyzji staje się niemalże koszmarem. Niemalże koszmarem. Wielu ucieka przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, jak przepraszam za te słowa, jak diabeł przed święconą wodą. Boją się ewentualnej klęski, boją się tego, że coś złego może ich spotkać. To są ludzie, którzy nie mają kręgosłupa, którzy nigdy się nie chcą wyprostować, stanąć twarzą w twarz przed jakimś problemem. Właśnie ciekawe jest, że ten brak umiejętności podejmowania decyzji, to okradzenie z męskości, jest przyczyną wpadania w nałogi. Tutaj jest bardzo, bardzo często źródło braku samokontroli nad sobą i źródło tego, że wpadają właśnie w nałogi. Czy widzieliście takich, ostatnio to coraz częściej tu widuję po tych parkach, takich smarkaczy 7-8-letnich z papierosem w ręce, jaką ma minę, on to już jest prawdziwa, dorosła mężczyzna, zamiast ten. Przerażające. Ale w ten sposób właśnie, w ten sposób nie chcemy się przyznać do własnych problemów, i wpadamy w pułapkę, którą diabeł na nas zostawił, a wykorzystuje to, że kiedyś brak ojca, który by zachęcił nas do podejmowania decyzji. Niezależnie od tego, jakie będą skutki, brak wzoru, dobrego wzoru do naśladowania, że warto podejmować decyzję, że należy podejmować decyzję, to powoduje, że właśnie tacy jesteśmy skuleni, zwinięci, dosłownie jak po kopniaku w krocze. Potrzeba dominacji. To zawiera się też w tym, o czym mówiłem. I ma przede wszystkim na celu, by udowodnić swoją męskość przez sprawowanie władzy. Gdzieś pod powierzchnią duszy kipi gniew, żal, ból z powodu tego odrzucenia, z powodu tego, że kiedyś ojciec mnie zostawił, z powodu tego, że byłem wykorzystywany również i wielu seksualnie. I żeby udowodnić swoją męskość, to muszę za wszelką cenę sprawować władzę. I broń Boże komukolwiek przyznać się do tego, co tam naprawdę dzieje się w moim sercu. Kolejnym takim elementem, który dotyczy wielu i który jest uważany niemalże za atrybut męskości, to jest rozwiązłość seksualna. Taki konkurs samolubności męskiej, jak to nazwał autor tego artykułu. Tacy niby mężczyźni starają się zaliczyć, ile się tylko da kobiet, żeby udowodnić, że są prawdziwymi mężczyznami. Również i w tej grupie, kochani, są ci, którzy, mówię o tym otwarcie, którzy byli kiedyś wykorzystywani seksualnie i chcą w ten sposób za wszelką cenę udowodnić, że nie są gejami. I to też jest przyczyna takiej rozwiązłości seksualnej, takiego rozbuchania. Paradoksem jest tutaj, że to właśnie brak męskości jest przyczyną takich zachowań, a nie ta wspaniała, cudowna męskość, którą świat ma podziwiać, której świat ma tobie czy mnie zazdrościć. Kiedy spróbujemy tak po chrześcijańsku uczciwie spojrzeć również na zjawisko homoseksualizmu, to nawet kiedy, wiecie, ten pociąg do tej samej płci jest czymś rzeczywistym, jest czymś, co rzeczywiście istnieje, z czym sobie ktoś nie może poradzić, to bardzo często przyczyną tego pociągu jest potrzeba męskiej akceptacji. Potrzeba tego, czego nie dał ci ojciec, czego nie doznałeś w domu. To są te emocjonalne rany, to jest ten gniew, to jest to pragnienie zdrowej męskiej uwagi. Wiecie, każdy mężczyzna potrzebuje mieć przy sobie drugiego mężczyznę. potrzebuje z nim robić te męskie rzeczy, wybrać się na męską wyprawę, mieć męskie rozrywki i męskie tematy do rozmów. Nie mówię tu o niczym złym, ani niczym, co można by traktować jako bezbożne. Kiedy tego brakuje, to bardzo często gdzieś tam w naszych emocjach, gdzieś tam w naszych wnętrznościach, w duszy, to pragnienie znalezienia drugiego mężczyzny popycha nas aż w stronę homoseksualizmu. Przerażające. Przerażające. Dlatego nie patrzmy też, kochani, na homoseksualizm jako na tylko i wyłącznie zło z piekła rodem, bo źródło tego może być o wiele bliżej, niż sobie to wyobrażasz. Mówiłem w tej chwili jakby z pozycji kogoś, kto został w ten sposób skrzywdzony. Z pozycji kogoś, kogo męskość została zmiażdżona. Z pozycji tego, nad kim należałoby się, no przynajmniej choć trochę poużalać, prawda? Politować. Gdzieś tak obeczyć sobie łezkę, jakie on ma. Ciężkie życie, jakie on miał ciężkie dzieciństwo. Ale teraz popatrzmy na to wszystko z pozycji nas jako ojców. Drodzy bracia, którzy ojcami jesteście i którzy synów macie. I również z pozycji matek, które mają, którym Bóg dał synów na wychowanie. Czy przypadkiem nie jesteś sprawcą tego, że kopnąłeś swojego syna w krocze tak, że zwinął się w kłębek i dzisiaj zamiast być prawdziwym mężczyzną jest kimś, do kogo się może nawet wstydzisz przyznać. Mówi, to ma być mój syn. To ma być mój syn. Czy jakiś czas teraz jest taka moda, któryś z wielkich, ważnych, jakichś tam gwiazd celebrytów przyznaje się, że jego syn jest gejem. I przeżywa to w sposób straszny. Mówi, żona ukrywała to przede mną, wiedziała już wcześniej. A ja, gdy się dowiedziałem, to cios w moje serce. Gdyby przyjrzał się sobie samemu, jak traktował to dziecko, jak go wychowywał, jaki system wartości lansował w swoim domu, na ile był dla niego zachętą do podejmowania męskich decyzji, męskich wyzwań, na ile był dla niego dobrym wzorcem do naśladowania, to nie musiałby dzisiaj płakać przed kamerami, jaki on to nieszczęśliwy, bo takie nieszczęście spotkało jego rodzinę, albo grać rolę wyrozumiałego ojca, który w pełni godzi się z wyborem własnego dziecka. Przecież to dziecko nie miało żadnego wyboru. Przecież to dziecko nigdy nie miało innego wzorca. Przecież to dziecko nie potrafiło inaczej żyć. Potrzeba ojca, potrzeba męskości przy sobie, mocnej ręki, wzorca, kogoś, kto powie, synu, do przodu, nie bój się. Nie da się tego potem zastąpić czymkolwiek innym. Nie da się tego zastąpić zmianą prawa, wprowadzeniem związków partnerskich, ślubów gejowskich i tak dalej. I powiedzenie, no teraz to już wszystko jest w porządku. Teraz już nic złego się nie stało. Zapobiegliśmy większemu złu. Ja rozumiem motywy naszych władz, które chcą te związki partnerskie za wszelką cenę przeforsować. I wbrew temu, co niektórzy myślą, to nie jest wcale albo tylko i wyłącznie na przekór Bożemu Słowu. Tu chodzi o odpowiedzialność partnera za partnera. Tu chodzi o odpowiedzialność partnera za partnera, bo w momencie prawnego związku ta odpowiedzialność istnieje. Tak, już nie można traktować partnera jako mebla, który w razie czego wyrzucamy i sprawiamy sobie nowy. Wtedy jest odpowiedzialność i najbardziej o to chodzi, bo z tym są wielkie społeczne problemy, ale to już jest inna sprawa, bo źródło tego nieszczęścia, które próbują teraz prawnie zreperować, załatać, jest to, że nie potraktowaliśmy kiedyś naszych synów tak, jak należało ich potraktować. Nie zapewniliśmy im tego, czego Bóg oczekiwał, że zapewnimy naszym męskim potomkom. Wielu takich słabych ludzi, takich nazywamy, nazywamy ich zniewieściałymi, przychodzi potem do kościoła, przychodzi do Chrystusa i bardzo często uważamy, że Chrystus to jest taki plaster na ich rany. Że imię Jezusa jest po prostu plastrem, którym zakleimy tę ranę, żeby już więcej nie krwawiła. Podczas gdy Chrystus, gdy Boże Słowo, ma moc, ma siłę, by zrobić coś o wiele, wiele więcej. Ma moc i pragnienie uzdrowić wszystkie te emocjonalne rany. I ma moc przywrócić męskość. Zdajemy sobie sprawę, że po tych latach traktowania nas jako pół mężczyzny, ćwierć mężczyzny, pożal się Boże mężczyzny, potrzebny jest cud, by ta męskość odżyła, by ta męskość zaistniała. W życiu wielu, wielu, wielu pośród nas. Kiedy mówimy, że miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa jest absolutnie bezwarunkowa, to nie daj się oszukać, nie daj się okłamać, nie daj się zwieść, że to, jak żyłeś, to, co zrobiłeś, to, co się z Tobą stało, to w jaki okrutny sposób zostałeś wykastrowany, zniszczony, pozbawiony męskości. W jakikolwiek sposób może tą chrystusową miłość ograniczyć lub ją uniemożliwić wręcz. Temat jest trudny, temat jest delikatny, ale miłość Jezusa jest właśnie taką delikatną miłością, jednocześnie o niesamowitej mocy. Jestem przekonany, że tylko Chrystusowa miłość może uleczyć męskość niejednego spośród nas. Że ona w tej delikatności jest niesamowicie silna. I że ona i tylko ona jest prawdziwym lekarstwem na rozdartą męską duszę. Miejmy odwagę podejmować tego typu tematy, kochani. Ale nie kończmy, broń Boże, tylko na klepaniu się po plecach, mówieniu niech Cię Bóg błogosławi, drogi bracie, bo to nie wystarczy. Bo to nie wystarczy, by ponownie stać się prawdziwym mężczyzną. I przestańmy wreszcie zaprzeczać, że mamy problemy. Przestańmy grać, udawać, prężyć muskuły i mówić, ja to, mnie to nie dotyczy, to nie ja. Bóg chce naprawdę uleczyć twoją rozdartą duszę, męską duszę. Tu jest potrzebna operacja. Tu jest niemalże potrzebna, już jeżeli oczywiście będziemy patrzeć na to duchowo, niemalże transplantacja. Nieraz mówimy śmiało na ten temat, kiedy mówimy o nowym sercu. Choćby na podstawie księgi Ezechiela, prawda, że Bóg dokonał cudownej transplantacji. Wyjął z naszego wnętrza serce kamienne, dał nam mięsiste, wrażliwe. Nie boję się mówić, że takiej samej transplantacji potrzebuje nasza męskość, która została brutalnie, okrutnie, bezmyślnie zmiażdżona, obcięta, zniszczona. I tak jak już mówiłem, nie chciałbym, żeby to słowo zostało przyjęte tylko jako temat do użalania się nad sobą, do użalania się nad takimi, którzy doświadczyli tego brutalnego kopniaka w krocze. Bez oskarżania, bez wykrzykiwania tutaj jakichś groźnych haseł i wymachywania pięściami, chcę wam przypomnieć o waszej odpowiedzialności za waszych synów. Za to, czy oni będą mogli być przyłączeni do zgromadzenia Bożego. Za to, czy będą mogli być przyłączeni. Bo to, co im zrobiliście, ja tu mówię ogólnie, wielu może powiedzieć, ja nie mam z tym nic wspólnego. Proszę się nie gniewać. Ale to, co im zrobiliśmy, to odrzuciło ich od Chrystusa, od Boga, od Bożej Świątyni, od Bożego Królestwa na straszliwą odległość. Ten bezmyślny kopniak, może nieświadomy, może sam nie miałem innych wzorców, może sam zostałem tak właśnie potraktowany i dlatego potem rozdaję takie same ciosy i takie same kopniaki. Ale tak czy siak to ten kopniak spowodował, że i nasi synowie rozpaczliwie w tej chwili potrzebują Chrystusa. Świat im da plasterek. W porządku, jesteś gejem. Możemy ci wpisać nawet do dowodu, jak chcesz. Czuj się usprawiedliwiony. W porządku, ty masz taką naturę, będziesz zawsze żył jako pantoflarz. Ty to zawsze będziesz, prawda, tym, prawda, pomocnikiem młodszego księgowego i niczym więcej. My, tak jest, tak jest, tak jest. Ty to nigdy nie podejmiesz decyzji, bo ty masz takie geny. Bzdura. Bzdura. Niektórzy patrzą z przerażeniem na swoje dzieci, jak się pną po szczeblach kariery do góry. Przecież ty go znasz, przecież wiesz, że on się tam nie nadaje. Często mówimy, że ktoś nie poprzestanie na tym pchaniu się do góry, póki nie przekroczy swoich kompetencji. Dopiero wtedy jest spokojny, jak jest na stanowisku, na którym się już kompletnie nie nadaje. Ale to wynika z tego braku męskości, a nie z tego, że on jest takim wspaniałym, cudownym mężczyzną. Nasi synowie potrzebują Jezusa, jedynego uzdrowiciela, jedynego, który naprawdę może uleczyć ich rozdarte męskie dusze. Brak ojca, brak wzorca, brak tego przykładu męskości, brak w ogóle tego przekonania, że bycie mężczyzną jest czymś ważnym. Jak wielu chętnie by się poprzebierało w damskie fatałaszki, bo wtedy nie będę musiał podejmować żadnych decyzji. Czy rozumiecie, że to wszystko tak bardzo oddziela nas od tego Bożego wzorca, od tego, czego Bóg oczekuje od każdego mężczyzny. Nie urodziłeś się jako mężczyzna w wyniku przypadkowego zbiegu, tam styku jakichś komórek, jakichś genów, jakiejś ten, to Ilonka mogłaby to lepiej powiedzieć, jak to się odbywa z punktu widzenia biologii czy nauki. To nie przypadek. To nie pomyłka. To nie błąd czy wybryk natury. To Boża wola, byś był mężczyzną. Prawdziwym mężczyzną. Przez wieki narastał ten problem, narastał przez wieki. Zdajemy sobie sprawę, że to nie jest wyczyn tylko naszych czasów. Kiedy dzisiaj ze zdumieniem czytamy, co się działo w Rzymie, w Grecji, tyle tysięcy lat temu, a jak bardzo przypomina dzisiejsze parady tak zwanej równości. Kiedy o tym słyszymy, czytamy, to widzimy, że to wszystko narastało, było coraz większe, coraz groźniejsze, coraz bardziej powszechne. Stawało się niemal czymś zwyczajnym, czymś normalnym. I do tego też dzisiejsze prawodawstwo gdzieś próbuje zmierzać, żeby traktować coś takiego jako normalne. To się nazywa tolerancja dzisiaj, to się nazywa dzisiaj miłość prawdziwa. Tego się wymaga od nas. Ta Boża miłość leczy te rany. Nie przykleja na nie kolorowy, tęczowy plasterek, ale leczy i to do samego, dogłębnie, do samego gdzieś tam najskrytszych zakamarków naszych serc. I tak jak mówiłem przed chwilą, ten problem narastał przez wieki. A co Bóg na to? Ostatnie słowa Starego Testamentu. Ostatnie słowa, które zostały wypowiedziane przez Bożego Ducha, zanim na tej ziemi pojawił się Boży Syn, Zbawiciel, Odkupiciel Jezus Chrystus. Księga Malachiasza, 3 rozdział, 24 werset. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Jeżeli ten stan nie zostanie zmieniony, to ta ziemia będzie obłożona klątwą. Ale Bóg uczynił coś, by ten stan zmienić. Nie chcę tu w tej chwili teologicznie prowadzić teologicznych wywodów na temat tego, czy ten prorok Eliasz, zapowiedziany w werset 23, mówi: oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Więc jak mówię, nie chcę w tej chwili rozważać sprawy przyjścia Eliasza. Kiedyś Jezus otrzymał takie pytanie i usłyszał odpowiedź: Eliasz już przyszedł. Eliasz już przyszedł. Nie ma więcej wyjaśnień, mówią, czy to Jan Chrzciciel był tym Eliaszem, czy może ktoś inny. Nie to jest tematem tego kazania I nie musimy się nad tym zastanawiać. Ale mam przekonanie, że właśnie moment przyjścia Jezusa i słowo, które nam pozostawił, to, czego dokonał w naszych sercach, to, czego dokonuje dzisiaj Jego Słowo i czego dokonuje Duch Święty, jest właśnie dokładnie odpowiedzią na problem, który Bóg zobaczył. Zepsucie tej ziemi, grzeszność, dochodziły do jakiegoś zenitu, dochodziły do punktu, na który Bóg już nie mógł dłużej nawet patrzeć. Mówi, dość tego. Dość tej męki, dość tej niewoli, dość tych nałogów, dość tego homoseksualizmu, dość tego braku męskości. Posłał swojego Syna. Czy tak sobie wyobrażasz prawdziwego mężczyznę, że jak dostaje cios w jeden policzek, to nastawia drugi? Czy tak sobie wyobrażasz prawdziwego mężczyznę, że kiedy wróg go przeklina, on tego wroga błogosławi? Czy tak sobie wyobrażasz prawdziwego mężczyznę, że kiedy jest skrzywdzony, to przebacza, a często za nim jeszcze ta krzywda go dosięgnie? Czy tak sobie wyobrażasz prawdziwego mężczyznę, że gdy go fałszywie oskarżają, to milczy i się nie odzywa? Bóg przysłał nam wzorzec, od którego świat odwraca wzrok. Niektórzy odwracają z pogardą, niektórzy odwracają ze zdumienia, niektórzy odwracają, bo to im kompletnie nie pasuje do ich wyobrażeń, jak powinien zachować się wielki, potężny, wszechmocny Bóg, czy wielki, potężny i wszechmocny Wybawiciel. Skupiamy się na problemach niewoli, zaborów, na problemach cielesnych, fizycznych braków. Pan przyszedł, by zwrócić serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom. Może myślisz, ja już nie mam dostępu do mojego syna. Wierz mi, bracie, że Bóg dzisiaj, właśnie dzisiaj chce ci powiedzieć, że serce twojego syna jest już zwrócone w twoją stronę. A dzisiaj pragnie serce, twoje serce na powrót zwrócić w stronę twojego syna. Byś i ty, i on, byście obydwaj okazali się prawdziwymi mężczyznami. Poczekaj naszego Pana. Nie lekceważmy tej cudownej Bożej łaski. Nie lekceważmy tego, że Pan to czyni, by tej ziemi nie obłożyć klątwą. By nie obłożyć klątwą twojej rodziny, twojego domu. Byś i ty, i twoje dziecko byście mogli stanąć przed Panem jak prawdziwi rycerze Dawida, którzy dokonywali niezwykłych rzeczy. Mam nadzieję, że nie czujecie się niekomfortowo po tym słowie, chociaż nie o komfort i dobre samopoczucie na pewno tutaj chodzi, ale bardzo bym chciał, by niezależnie od tego, jak głębokie są twoje rany, niezależnie od tego, jak bardzo, bardzo skrzywdziłeś swojego syna, byś pamiętał o tej bezwarunkowej, niezwykłej, cudownej, głębokiej, delikatnej, a jednocześnie tak potężnej miłości naszego Pana. To ona jest gwarantem tego, że to się uda, że to jeszcze ciągle możliwe. Nie zaniedbuj tego. Nie zaniedbuj tego. Niech i Twoje serce będzie zwrócone ku Twojemu Ojcu, by On kiedyś nie stanął przed Panem z Twoją krwią na swoich rękach. Niech i Twoje serce będzie zwrócone ku Twojemu Synowi, byś Jego krwi z kolei na swoich rękach nie przyniósł przed Pana. Być mężczyzną to również odpowiedzialność. To nie jest kwestia, czy mi się chce być mężczyzną, czy mi się nie chce. Bóg zrobił wszystko, byś był, żył, podejmował decyzje, zachowywał się, brał na siebie odpowiedzialność, stawiał czoła grzechowi, służył innym i był wzorcem, przykładem prawdziwej męskości. Jeżeli to odrzucisz, Słowo Boże zapewnia mnie, że nie możesz wejść do zgromadzenia Bożego. Będę zachęcał Ilonkę, by zrobiła takie studium biblijne na temat kobiecości, na temat, co znaczy oczy Boże być kobietą. Ale nie czuję się bynajmniej jako pastor, pasterz kobiet. Wybaczcie, siostry, choć kocham was bardzo, bardzo, bardzo. Bóg posłał mnie do mężczyzn. I proszę mnie go, by mi dopomógł. Dopomógł im pomagać. By mi dopomógł być dla nich wzorcem tego, czego do tej pory, a może nigdy nie doświadczyli. Zachętą, a nie oskarżeniem, wyrazicielem Bożej, bezwarunkowej miłości, a nie potępienia, odrzucenia, przekreślenia. To trudne zadanie. Ja może nie potrafię nikogo tak delikatnie kochać, tak delikatnie traktować, jak Bóg to potrafi. Ale moja miłość też nie ma żadnej mocy i żadnego większego znaczenia dla wielu spośród nas. Natomiast Boża miłość ma i moc, i ogromne znaczenie. Nieważne, jak bardzo zostałeś skrzywdzony. I nieważne, jak bardzo skrzywdziłeś. Pamiętaj, że Bóg stoi w gotowości, by przeprowadzić transplantację, operację Twojej męskości, by pomóc Twojemu dziecku, by mógł pomóc Twojemu Ojcu wejść do Królestwa. Bo On po to przyszedł. Bo On po to przyszedł. Przyszedł, by niszczyć dzieła diabelskie. Wszystko to, co sprawiło, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, że spotkało nas to, co nas spotkało i że żyją, jak żyją nasze dzieci. Diabelskie dzieła, które Jezus przyszedł zniweczyć. Być mężczyzną brzmi dumnie, brzmi pięknie. Ale to jest też wezwanie do świętości. Prawdziwa męskość to świętość. Usiłem kiedyś kazanie pod tytułem Odwaga świętości. Kto jeszcze pamięta, to wie, że mówiłem tam o bolesnych decyzjach wielu mężczyzn, których oczekiwał, których to decyzji oczekiwał od nich Bóg, a które zaowocowały ich świętością. Bolesnych, trudnych, męskich decyzji, które podjęte sprawiły, że chwała Boża rozchodziła się wokół. Działy się rzeczy wielkie, wspaniałe i dzieją się do dzisiaj. Być mężczyzną to odpowiedzialność nie tylko za siebie. Być mężczyzną to również odpowiedzialność za tych, którzy Ciebie obserwują jako męża Bożego, jako ucznia Chrystusowego, jako Boże dziecko. Tak nam dopomóż Bóg. Amen.
Amen.